Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. I nasz gość, doktor inżynier Tadeusz Kopta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekspert do spraw komunikacji, sekcja transportu, Polski Klub Ekologiczny w Małopolsce. W latach 80. organizator pierwszych w Polsce demonstracji rowerowych. To panie doktorze, na czym polegały w Polsce pierwsze demonstracje rowerowe? O co pan walczył? Bo ścieżek wtedy nie było, z tego co pamiętam, jako dzieciak.
No wtedy właśnie walczyliśmy o ścieżki rowerowe, bo nie było gdzie jeździć. Były jakieś pozostałości po ścieżkach w Nowej Hucie, bo profesor Juchnowicz, autor planu zagospodarowania dla Nowej Huty, przewidział te ścieżki i pozostałości były. Natomiast to było wszystko bardzo niespójne. No i trzeba było tą infrastrukturę dla rowerzystów budować praktycznie od zera. Zresztą nie tylko ścieżki rowerowe, to cała infrastruktura rowerowa to są różne elementy. To są pasy dla rowerzystów, to jest uspokojenie ruchu, przede wszystkim uspokojenie ruchu, bo przecież wszędzie nie możemy wybudować dróg dla rowerów. Także tak powiedziałem wcześniej, potrzebna była infrastruktura dla rowerzystów. No niestety ta infrastruktura dla rowerzystów bardzo długo była budowana, bardzo długo była tworzona. Ona nadal nie jest ukończona i myślę, że następne pokolenie, bo to strasznie wolno idzie niestety, następne pokolenie będzie kontynuować budowę tej infrastruktury dla rowerzystów.
Czemu pan profesor doktor uważa, że jest jej za mało? Bo jednak trochę chyba jednak tych ścieżek przykładowo w Krakowie przybyło.
No niestety nie są spójne. Nie ma spójności. Wciąż nie ma spójności. Czyli jeżeli w punkcie A wsiadam na rower, to dojeżdżam do miejsca, gdzie niestety nie mam tej infrastruktury i muszę jechać w ruchu ulicznym albo rezygnować z roweru, bo się boję na przykład. A większość ludzi boi się jeździć na rowerze w ruchu ulicznym. Jeżeli nie jest to ruch uspokojony, czyli nie jest to tempo 30, nie jest to strefa zamieszkania, to ludzie boją się jeździć na rowerze. Dlatego, no, jeżeli na ulicy prędkość obowiązująca jest 50 km na godzinę, a samochody, wiemy o tym, bo z badań to wynika, że większość kierowców przekracza to prędkość 50 km na godzinę, to jest już poważne zagrożenie dla rowerzystów.
Ta infrastruktura, wiele kontrowersji, kiedy ją rozbudowano w Krakowie, zaczęto najprostszą linią pewnie oporu, kontrpasy. To był dobry pomysł, czy powinniśmy wychodzić z kontrpasów, odchodzić od tego?
To był bardzo dobry pomysł. Zresztą nie my byliśmy pierwsi w Polsce. Kraje zachodnioeuropejskie to zaczęły wprowadzać. Właściwie myśmy się uczyli od Zachodu. Zachodnie kraje wprowadzały te rozwiązania dla rowerzystów. Przede wszystkim Holandia, Dania, Niemcy, Austria to były kraje wiodące. Szwajcaria to były kraje wiodące, ponieważ tam też jest ciasno w tych miastach, miasteczkach. W związku z czym nie było innej możliwości. Trzeba było robić kontrapasy, pasy i kontraruch. No i ruch uspokojony, czyli integracja wszystkich w jednej przestrzeni, w jednym przekroju drogowym.
Czyli to nam się udało, idąc tym śladem, o którym pan mówił, pewnie Holandia, Dania. Wspomniał pan o tym, że brak tej spójności. Od kilku tygodni jest awantura wokół budowy ścieżki nad Rudawą, a raczej nie awantura wokół jej budowy, a sposobu budowy. Nie idzie po wale, jak było planowane, tylko ma zejść w dół i potem wracać z powrotem na górę. Z czego się biorą takie pomysły, wizje?
Jestem szczerze zdziwiony, dlatego że koncepcja Velomałopolska przewidywała, że Velorudawa będzie trasą regionalną i to jest trasa regionalna. To nie jest trasa miejska. W związku z czym miasto powinno uwzględnić standardy, które były przygotowane dla Velomałopolski. Te standardy jasno określały, jaka ma być nawierzchnia, i to miała być nawierzchnia asfaltowa, a nie żadna inna, a tam inna nawierzchnia powstaje. To jest już pierwszy błąd. Trasa miała iść północnym wałem Rudawy, tak jak pan powiedział, czyli lewym, jeżeli chodzi o bieg rzeki. I tak należało to wykonać. Niestety Zarząd Zieleni Miejskiej poszedł na skróty, nie liczył się z tą koncepcją, nie liczył się ze stowarzyszeniami, które protestowały przeciwko temu, co proponuje, co zaproponował Zarząd Zieleni Miejskiej. No i będziemy mieli to, co tworzą. I szczerze ubolewam, że to nie będzie to, o co chodziło. O co chodziło w koncepcji Wielomałopolska. Tam będzie problem również z ławeczkami, z koszami, z oświetleniem, bo to wszystko jest w skrajni, czyli to ogranicza szerokość przekroju. Z tego należało zrezygnować, żeby ten przekrój był prawidłowy, czyli minimum 2 metry. Teraz przepisy wymagają nawet 2,5 metra szerokości, plus oczywiście skrajnia. A ta skrajnia nie może być mniejsza niż 20 centymetrów po każdej ze stron. No a to nie zostanie spełnione. Ja się dziwię właśnie, że nadzór budowlany nie pilnuje tego, nie patrzy na, nie sprawdza tego, tej zgodności realizacji z przepisami obowiązującymi. A te przepisy obowiązują od września ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o szerokość minimalną drogi dla rowerów 2,5 metra. Mhm.
Teraz pytanie, bo może tak jak pan powiedział, doktor, nadzór sprawdzi, tylko co wtedy, jak się okaże, że jest niezgodny z prawem, będziemy to burzyć?
No, jestem przeciwny burzeniu czegokolwiek. Jest to błąd. Należy to pokazywać jako dzieło niezgodne ze sztuką, żeby inni nie powtarzali tego błędu. No i trzeba będzie to zaakceptować. Niestety trzeba będzie to zaakceptować. Ale to jest słabość. Słabość i będzie to pokazywane jako negatywny przykład infrastruktury rowerowej w Krakowie.
Kraków lubi paradoksy. Szkoda, że takie smutne. To jeszcze o paradoksach, tylko nieco z innej strony, panie doktorze. Kiedyś, nie tak dawno, bo jeszcze pewnie 20 parę lat temu, 30, sieć kolejowa, kolei regionalnych i nie tylko w Polsce była ogromna, potem to wygaszano. Tłumaczono nam, Polakom, że nie potrzeba tyle tych linii kolejowych, a dziś stoimy. Nie stoimy. Dziś odbudowujemy te sieci, choćby w Krakowie, ale i wokół Krakowa i pewnie w całej Polsce. To nie jest tak trochę, że idziemy od sasa do lasa?
No niestety było ogromnym błędem w latach 1980-1999 z rezygnacji blisko 4300 kilometrów linii kolejowych. Pozbawiono 400 gmin, w tym 150 miast komunikacji kolejowej. Można powiedzieć, że właściwie pozbawiono tych ludzi komunikacji, wykluczono tych ludzi z transportu, najlepszego transportu, jakim jest kolej. I to był podstawowy błąd. Jeszcze w 2000 roku planowano kolejne likwidacje, około 2000 kilometrów linii kolejowych. Na szczęście do tego nie doszło. No i od pewnego momentu zaczynamy myśleć bardziej racjonalnie. Bo widzimy, co się dzieje na drogach. Mimo poprawy sieci drogowej, korki są coraz większe i one będą coraz większe. I bez kolei, bez transportu zbiorowego, bez rowerów, bez ruchu pieszego nie ma mowy o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych. Wracając jeszcze do kolei. Spadek przewozów był dwukrotny na kolei. Przez złą politykę i przez wygaszanie popytu, likwidację linii kolejowych, ale równocześnie dwukrotnie wzrósł ruch samochodowy na drogach, no bo ludzie musieli czymś jeździć. I zaczęli kupować te samochody, zresztą fatalne. Mamy złą, a nie samochody. Ale ci ludzie musieli jakoś podróżować. W tej chwili należy się cieszyć, że wracamy do kolei, że zaczynamy ją odbudowywać, ale to jest naprawdę za późno. I jeszcze wiele lat, wiele wody w Wiśle upłynie, zanim kolej będzie działała tak jak w Szwajcarii. Musimy bardzo długo czekać na to, niestety. I tutaj doświadczenia niemieckie są bardzo pouczające. Jeżeli kolej chce konkurować ze samochodem w przypadku ruchu autostradowego, a więc na linii wschód-zachód, to tam musi być prędkość projektowa minimum 160 km na godzinę. Czyli pociągi muszą jechać z prędkością minimum 160 km na godzinę. Minimum. Natomiast w przypadku dróg zwykłych, krajowych, wojewódzkich, to ta prędkość projektowa na linii kolejowej musi być rzędu 120 km na godzinę. I nie może być tak, że polskie linie kolejowe projektują linię kolejową do Niepołomic z prędkością projektową 80 km na godzinę. To jest za mała prędkość, aby kolej była konkurencyjna wobec samochodu. Koleją do Niepołomic powinniśmy dojechać w ciągu 20 minut. Oni proponują 30 minut. 30 minut to my jesteśmy w stanie dojechać samochodem. Oczywiście nie w warunkach totalnego zatoru korka, ale w normalnych warunkach. Tyle samochód jest w stanie dojechać do Krakowa w ciągu 30 minut. Znam osoby, które mieszkają w Niepołomicach i taki czas podróży samochodem mniej więcej koło 30 minut. Natomiast projektowanie linii kolejowej po to, żeby czas podróży trwał 30 minut, no nie powiem, to jest nieporozumienie. Tam musi być ta prędkość co najmniej 120 na godzinę. Myśmy jako Polski Klub Ekologiczny protestował przeciwko likwidacji linii kolejowej do Niepołomic, bo przecież była linia kolejowa i trzeba było ją poprawić. Ale niestety ówczesny burmistrz Niepołomic uznał, że dla Niepołomic lepszą będzie obwodnica drogowa. No i jest ta obwodnica, pseudoobwodnica, która się zatyka ruchem samochodowym. Wiadomo jest, że samochód nie jest w stanie rozwiązać problemu komunikacyjnego miasta, nawet tak niedużego miasta jak Niepołomice. Musi być transport zbiorowy, musi być kolej, która zapewni, ale to musi być kolej nie z epoki Franciszka Józefa, jak my tutaj mamy na południu. Pan redaktor się śmieje, ja jechałem ostatnio pociągiem z Krakowa do Kłuż pod Bielskiem. Jest taki pociąg, wyjeżdża z Krakowa o godzinie 10:10. I proszę sobie wyobrazić, że on stoi 21 minut w Kalwarii Zebrzydowskiej, nie wiadomo dlaczego. I tak sobie pomyślałem, że tam chyba ci, co układają te rozkłady jazdy, to są sabotażystami. Oni koniecznie chcą zmusić ludzi do tego, żeby jeździli samochodami, a nie koleją. Mało tego, tam wybudowano piękne dworce, piękne perony. Wszystko jest. Natomiast ta kolej jedzie jak za Franciszka Józefa.
Bardzo wolno. Albo wolniej, dlatego się uśmiechnąłem, panie doktorze, bo pamiętam z opowieści, że pociąg do Wiednia przed wojną jechał szybciej niż jeszcze 10-15 lat temu, więc tak się śmieję trochę, że właśnie o to pana zapytam. Wspomniał pan o konkurencyjności tego czasu dotarcia. Bo ile pociąg na niektórych odcinkach, na przykład do Krzeszowic, jedzie już dużo szybciej niż kiedyś, to na przykład dostanie się do Zakopanego czy Nowego Sącza. Miejscowości oddalonych od Krakowa raptem o 100 km, to jest podróż na 5 godzin. To jest absolutna aberracja. Nikt normalny nie wsiądzie do pociągu, żeby jechać 5 godzin 100 km.
Oczywiście, dlatego jest konieczna budowa linii kolejowej Podłęże Piekiełko i przebudowa, radykalna przebudowa linii Nowy Sącz Chabówka, ale radykalna przebudowa, nie to, co proponują polskie linie kolejowe, bo one proponują modernizację tej kolei w taki sposób, że czas podróży z Nowego Sącza do Chabówki to będzie 1 godzina. No 1 godzina, to nikt znowu nie wsiądzie z kierowców samochodów do tego pociągu, bo szybciej dojedzie samochodem po tych drogach, które tam są. Dlatego tam musi być prędkość minimalna 120 na godzinę. Natomiast tą istniejącą linię kolejową, ja kiedyś w koncepcji dla Velo Małopolski proponowałem, żeby tą istniejącą linię kolejową przeznaczyć dla rowerzystów na trasę Velo Beskid. Ona byłaby fantastycznym elementem infrastruktury dla rekreacji i turystyki województwa małopolskiego. Natomiast obok wybudować autentycznie nowoczesną linię kolejową właśnie z minimalną prędkością 120 km na godzinę. I wtedy ten czas podróży byłby rzędu pół godziny 35 minut i to byłaby kolej konkurencyjna. I teraz tak, jeżeli wybudujemy nowoczesną kolej, podłęże piekiełko na 160 km na godzinę, tak jak polskie linie kolejowe powiadają, to czas podróży do Zakopanego ma wynieść godzinę 40, a do Nowego Sącza godzinę. W przypadku Nowego Sącza nawet jest to nie najgorsze, natomiast w przypadku Zakopanego jest to absolutnie niekonkurencyjne, bo godzinę 40 to wczoraj samochody jechały z Zakopanego do Krakowa, więc znowu ta kolej będzie niekonkurencyjna i tak jak pan słusznie powiedział, nie wyciągnie się kierowcy z samochodu, żeby zaakceptował kolej. Ta kolej musi jechać do Zakopanego w ciągu jednej godziny. Góra. Natomiast do Nowego Sącza w 46 minut. I to będzie kolej konkurencyjna. My nie mówimy tu o kolejach dużych prędkości, rzędu 300-400 km na godzinę. My mówimy o zwykłych, normalnych kolejach, takich kolejach, które funkcjonują już w świecie, no szczególnie w Europie, prawda? Także, a to są prędkości do krajów afrykańskich, zaniedbane, gdzieś tam w Indiach rzeczywiście te koleje tak zabytkowe, które Anglicy wybudowali, to one się tak toczą z takimi marnymi prędkościami. Też sprawa następna, Olkusz, proszę pana, Myślenice. Do Olkusza czas podróży, jaki proponuje się, jest dłuższy niż jazda samochodem. No to się mija z celem budowa takiej linii kolejowej. To nie ma sensu zupełnie. Natomiast jeżeli do Myślenic jest bardzo potrzebna kolej, dlatego że droga nie jest w stanie obsłużyć tego potoku, który tam jest, są problemy z drogą ekspresową. Nie wiem, czy gminy wyrażą gotowość, żeby zaakceptować którykolwiek z wariantów. Zresztą jak ja pracowałem jeszcze, to myśmy już wtedy wykluczyli możliwość budowy ekspresówki, tylko raczej dążyliśmy do modernizacji istniejącej Zakopianki, natomiast zalecaliśmy budowę kolei, ale kolei szybkiej. A nie kolei, która będzie jechała znowu 40-45 minut. To jest 30 kilometrów. Kolej powinna tam dojechać w ciągu 30 minut.
To na koniec pana zapytam, bo nasz czas nieubłagalnie się kończy, to a propos tej rozmowy. Czy wierzy pan, że jesteśmy w stanie jeszcze wypracować rozwiązania, które spełnią te standardy, o których pan mówi? Bo to jest moje marzenie, nie ukrywam, że wsiadam o 9 rano na dworcu głównym w butach narciarskich z nartami, o 10 wysiadam i jadę prosto na stok. Jest to możliwe, żebyśmy właśnie na tych trasach pojechali w tak niekrótkim, normalnym czasie?
Myślę, że jest to możliwe, tylko trzeba naciskać na polskie linie kolejowe, żeby przestały myśleć o odtwarzaniu linii kolejowej, tylko żeby zaczęły myśleć o projektowaniu nowoczesnej kolei. Jesteśmy na początku drogi w tej chwili. Jest na ten temat dyskusja. Polskie linie kolejowe w mediach chwalą się swoimi osiągnięciami. Niech przemyślą sprawę i niech tą kolej zaprojektują na XXI wiek.
I z tym marzeniem zostawiamy naszych słuchaczy. Naszym gościem był dr inżynier Tadeusz Kopta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ekspert do spraw komunikacji, sekcja transportu Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska. W latach 80., o czym mówiłem na początku, człowiek, który wierzył, że trzeba budować ścieżki rowerowe i o to walczyć. A to jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do państwa niebawem. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska. Wojciech Jakubowski, witam serdecznie w ten sobotni poranek. Moi i państwa goście Stanisław Wisztyga.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny sejmiku województwa małopolskiego oraz Ryszard Majdzik.
Dzień dobry Państwu, witam pana redaktora, witam realizatora pana Tomasza, witam Stanisława i witam serdecznie wszystkich Państwa.
Działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, kiedyś to było wielkie święto, wielka sprawa, 1 maja, dzisiaj to się wszystkim kojarzy z długim weekendem. Oczywiście w Polsce po komunie źle kojarzone, zohydzono nam to święto, a jednak święto ludzi pracujących. Ryszard Majdzik.
Znaczy wiadomo, że to święto przyszło ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Jest to święto pracowników, wszystkich pracowników, nie tylko fizycznych, ale i tak samo umysłowych, naukowych. Także to święto oczywiście trzeba, teraz inaczej obchodzimy, bo w stanie wojennym czy za komunizmu to potrafili niezależne manifestacje, któreśmy organizowali jako opozycja antykomunistyczna, to tłumiono siłą, prawda? Niby władza PZPR-owska, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, biła robotników, prawda? Nawet wręcz przeciwnie, bo 1 maja potrafiła zabijać, tak, Ryszarda Smagura w Nowej Hucie, czy inne osoby. Także to była całkiem inna sytuacja, całkiem inne obchody, ale teraz mamy wolną
Pończochy
Polskę.
Pan dostawał?
Proszę?
Pończochy pan dostawał?
Tak. No nie tylko pończochy, bo jeszcze dostawałem w ogóle nieraz po głowie, po kręgosłupie, ale to nie tylko ja, tylko większość ludzi, prawda, o których nawet niektórych nie wiemy, prawda, bo są do tej pory nieznani, prawda. Ale powiem tylko tyle, ale teraz jest inna sytuacja. Teraz świętujemy, idziemy do kościoła, przeważnie do parafii świętego Józefa, bo to jest patrona do robotników, świata pracy.
W Skawinie?
W Skawinie nie ma, ale ja pamiętam, bo ja pracowałem na Wadowickiej ulicy w Werbudzie, teraz jest przeniesiony na Rybitwy i zaszłyśmy, pamiętam, świętowaliśmy, czy w stanie wojennym, czy później świętowaliśmy, idąc na mszę właśnie w 1 maja do parafii świętego Józefa w Podgórzu.
Stanisław Bisztyga, jak wspomina te czasy
ja
młodości?
Ja myślę, że to dobrze, że Ryszard tutaj tak właśnie wspomina, bo młodemu pokoleniu jesteśmy tę lekcję historii winni. Dlatego, że ktoś może się uśmiechnąć, ale wtedy 1 maja, gdzie w zasadzie obowiązkowe były wyjścia całej szkoły, gdzie nauczyciel był rozliczany z tego, czy przyprowadził całą klasę, czy nie, gdzie dyrektor zakładu pracy mógł przestać być dyrektorem, jeżeli miał słabą frekwencję z zakładu pracy, gdzie wszyscy sportowcy, ja byłem zawodnikiem klubu sportowego Dalin Myślenice, ubierano nas w mundurki, te dresy ładne i żeśmy szli jako zapaśnicy, siatkarze, piłkarze. No taki był po prostu zwariowany czas i wszyscy się cieszyli, bo mogli sobie kiełbaskę kupić albo loda Bambino. I to są rzeczy, które do dzisiaj są może niepojęte, ale Ryszard pewno
też... Mogę dać jedno słowo? To ja pamiętam, bo mnie tata uczył zawsze i nawet mi zachowanie obliżano. Nigdy nie byłem na 1 maja. Nigdy. Bo to organizowali zbrodniarze komunistyczni. Tak byłem uczony od dziecka. Mój tata, jeżeli szedł w Krakowie, to było słynne. To na parasolce miał napisane 1 maja zbrodniarze świata pracy.
Inaczej było trochę z dziećmi i z młodzieżą, która się jednak uczyła i która w tym systemie, można powiedzieć, rosła. Ale najzabawniejsze było to, że te wszystkie święta się jakby kumulowały. Pamiętam, że było później 2 maja, zresztą święto, za chwilę może o tym powiemy, flagi, tak, ale ono później ustanowione było, ale pamiętam, jak przychodzono, żeby ściągać flagi na 3 maja, bo to było święto, prawdziwe święto, rocznica Konstytucji 1791, to było święto Matki
Polskiej,
Królowej
Polski, które było
zabronione.
Polski, które było w 1946 roku brutalnie stłumione w Krakowie.
Zabronione było i wtedy było odwagą dużą mieć flagę na domu, bo wtedy przychodzili panowie w smutnych mundurkach i zwracali uwagę i karę można było za to dostać.
Albo 48 godzin, tak my.
Albo na 48 tatą. Godzin, no bo dzięki mają waleczną historię taką, no ja takiej może nie mam walecznej, ale generalnie wspominamy te święta bardzo podobnie, trochę kolorowo, ale jednak z pewnym smutkiem, bo ta niby radość była, bo jednak no, ludzie szli, niektórzy ta radość była wymuszona, ale ten entuzjazm się przenosił później do domów, bo to święto 3 maja było jednak takim świętem no, pięknym i radosnym. A 2 maja, no później było ustanowione bodajże w 2004 roku na wniosek Senatu. Święto flagi, pamiętam, przecież to również Dzień Polaków za granicą. 21 milionów Polaków mieszka za granicą. Senat miał bardzo duże uprawnienia, teraz ma trochę mniejsze w pomocy Polonii. I to takie bardzo piękne święto i rozdawanie flagi. Myślę, że tutaj spokojnie moglibyśmy z Ryszardem...
To co pan robił 2 maja,
z Ryszardem tą flagę moglibyśmy rozdawać. Ja akurat byłem w Dobczycach i w moich rodzinnych Myślenicach byli też inni koledzy. 2 maja i 3 maja byłem byłem w Dobczycach i uważam, że te uroczystości, które są robione przez samorządy, przez samorząd województwa, przez pana wojewodę, to są piękne uroczystości i wszyscy powinni razem obok siebie iść i się z tego radosnego wielkiego święta cieszyć. No szkoda, że to ta radość i ten entuzjazm i te wspólne marsze trwają tak krótko, ale ja uważam, że gdybyśmy z Ryszardem Majdzikiem szli razem i nieśli flagi, to myślę, że wzbudziłoby to tylko radość, entuzjazm i powiedzieliby ludzie, zobaczcie, tak można. I tak trzeba.
Jak najbardziej. Ryszard Majdzik był w Warszawie u prezydenta?
Nie, miałem zaproszenie, bo co roku prezydent mi wysyła i na 11 listopada, na 15 sierpnia, Święto Wojska
Polskiego. Nie przyjął pan zaproszenia prezydenta?
Przyjąłem jak najbardziej, tylko nie, no, jestem w Skawinie, prawda, i po raz kolejny uczestniczyłem w 3 maja w Skawinie, a w Dniu Flagi uczestniczyłem raz wraz z wojewodą Łukaszem Kmitą na Małym Rynku w Krakowie, gdzie rozdawaliśmy flagi. I tu muszę powiedzieć, że 1500 flag zostało rozdanych, no więc piękna uroczystość, pięknie Krakowianie, mieszkańcy Krakowa, jak i nie tylko, i Małopolski ładnie, uroczyście przybyli właśnie na Mały Rynek. Poczęstunek był od różnych burmistrzów, prawda, i wójtów. Także coś, wspaniała impreza, podtrzymująca tradycje narodowe i naszej flagi narodowej. A 3 maja byłem w Skawinie, tak już powiedziałem, miałem zaproszenie do Warszawy, ale w Skawinie spełniliśmy swój obowiązek i byłem zadowolony i szczęśliwy, bo też na rynku w Skawińskim przemówiłem, bo mnie cieszyło, serce mi się radowało, jak widziałem młodzież skawińską pierwszy raz szkolną, w tak licznie zebraną, chociaż była pogoda brzydka, było zimno i ta młodzież przy tym deszczu wytrzymała, no coś wspaniałego i podziękowałem właśnie gronu pedagogicznemu w Skawinie, jak i dyrektorom szkół, że w takie wychowanie będzie młodzieży, to będzie patriotyzm, będzie młodzież patriotyczna i nigdy nie zapomnie o swojej matce, ojczyźnie Polsce.
Ja bym chciał jeszcze dodać do tych rocznic wszystkich, bo tak nam troszkę to umknęło, ale mieliśmy oprócz tych wszystkich pięknych świąt 2 maja, 1 maja, 3 maja, było też święto piłkarskie, panowie, czyli Puchar Polski. I
2 maja.
I muszę powiedzieć, że no ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Raków Częstochowa tego nie wygrał, jak grał przez prawie cały mecz w przewadze. Niepokoi mnie tylko tyle, że te emocje, te epizody, które miały miejsce, nigdy nie powinny mieć miejsca na takim szczeblu rozgrywek. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzicie. Szkoda, że nie strzelił karnego pan Wdowiak. Jako kibic Wisły wcale się z tego nie cieszę, że były piłkarz Krakowi. Może kiedyś wróci do Krakowi. Miał takiego pecha, bo nawet wielcy ludzie, Leo Messi, nasz Lewandowski, też nie strzelali karnych, więc to było... Jeszcze bym chciał wspomnieć o jednej takiej fajnej rocznicy, mianowicie 3 maja była 38. rocznica śmierci Wojciecha Bellona. Piękna postać, Wolna Grupa Bukowina. I co roku organizowany jest taki koncert. I tutaj mam dla państwa niespodziankę i dla pana redaktora. I umówmy się tak, że na hasło Radia Kraków w kasie Nowołódzkiego Centrum Kultury będą czekały 2 podwójne zaproszenia. Ten koncert jest właśnie dzisiaj, czyli w sobotę o godzinie 18 w Nowołódzkie Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam. Wprawdzie nie będzie Wolnej Grupy Bukowina, ale będą bardzo fajni wykonawcy, ze mną Treter na czele i Tomkiem Wachnowskim i bardzo wielu innych będą śpiewali i pan poeta Adam Ziemianin będą śpiewali po prostu piosenki Wojtka Bellona. Na chwilę się przenieść do krainy łagodności i myślę, że to każdemu jest potrzebne w tych rozedrganych czasach.
Jeszcze chciałem wspomnieć o 3 maja, bo tu no warto o tym wspomnieć, prawda? Jak był tłumiony w stanie wojennym w 1987 roku, gdzie pobito świętej pamięci Zbigniewa Romanowskiego, jak się z Wawelu, prawda? I pobito świętej pamięci Agatkę Michałek. I za to ubecy nigdy nie odpowiedzieli. Zbyszek bardzo walecznie, zresztą założył niepodległościowy ruch robotniczy. Agatka Michałak była członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Też ludzie naprawdę wartościowi i tu trzeba wspominać, jak komuniści brutalnie bili młodzież, bo to byli młodzi ludzie. I to, no, w sensie torturowali. Był to jaki ubek, bokser były, Lewandowski. To był największy oprawca manifestacji niepodległościowych i 3-majowych. To chciałem właśnie wspomnieć. Dziękuję.
To teraz panowie, jak już tak o rocznicach, o tym maju, który tak piękny zazwyczaj, kasztany kwitną. Jak kwitły te kasztany jakiś czas temu, wy też zdawaliście maturę jak młodzież od czwartku, 4 maja, polski podstawowy, matematyka, potem języki, potem te rozszerzenia. Jak Stanisław Bisztyga wspomina swoją maturę?
No ja z ogromną sympatią wspominam i muszę powiedzieć, że mamy takich gorąco takich, to już było bardzo dawno, bo to był rok 1969. Wtedy były 3 ważne wydarzenia w tym roku. Pierwsze to Amerykanie wylądowali na Księżycu. Później zdawałem maturę, a jesienią były różne ważne uroczystości, bardzo ważni ludzie, dostojnicy kościoła się również rodzili, ale ja to bardzo mile wspominam i mamy taką grupę, która się spotyka, było nas 160, bo wtedy były bardzo liczne roczniki, a teraz nas może 30, może 40, zawsze się spotykamy. Nigdy nie mówimy o polityce, tylko zawsze jakieś przyjazne, takie serdeczne relacje. To są najtwardsze przyjaźnie z okresu studiów szkoły średniej, ale jeszcze bym chciał jedną rzecz, matura to jest ważne, ale pamiętajcie...
A czego pan życzy maturze? Tegorocznym.
No życzę im, żeby jakąś własną drogę wymyślili sobie, żeby zdali pięknie te matury. Te maty nie były takie trudne, bo zwłaszcza z polskiego. Na matematyce tutaj nie bardzo się chciałbym wypowiadać, bo to nie była moja mocna strona. Nawet profesor Ryszard Tadeusiewicz, wspaniały zresztą człowiek, też matematyk i fizyk i naukowiec wielki, nie byłby dumny z mojej wiedzy matematycznej, pomimo, że chodziliśmy do tego samego liceum, ale jeszcze, słuchajcie, umknęło nam troszkę, warto by powiedzieć, o strażakach. Święty Florian, niezwykle no, ważne święto. Jak sobie kiedyś przejrzałem statystyki, to jest przecież armia ludzi. To jest, panowie, 700 tysięcy druhów, 16 tysięcy jednostek, 800 orkiestr strażackich. Oni są wszędzie. Nawet jak jest kod na dachu, to jadą, jak jest powódź, to też. Jak trzeba Pana Jezusa przy grobie pilnować, to tak samo, jak na drodze coś się wydarzy, są strażacy. I tutaj ten wspomniany przeze mnie profesor Ryszard Tadeusiewicz miał taki piękny, w ogóle polecam jego felietony. Dzień Strażaka, czyli jak walczono z ogniem, ogień jako broń i tak dalej, ale dowiedziałem się z tego artykułu w Dzienniku Polskim, że kiedyś Ochotnicza Straż Ogniowa miała siedzibę w Sukiennicach i później na wniosek hrabiego Adama Potockiego jest właśnie Towarzystwo Ubezpieczeń Florianka. Liczyła ona 200 osób i co było fajne, teraz na przykład nie wiedziałem, że taką ważną funkcję, profesor tu przypomina wiele rzeczy, że on pisze piękne rzeczy, helenista z Wieży Mariackiej, jak coś się działo, to on był tym pierwszym człowiekiem, który mówił i dawał informacje o pożarach. A ten budynek, który teraz mamy przy ulicy Westerplatte, dawniej kolejowej, to on już ma dużo, dużo lat i dalej tam siedzą strażacy, bo to jest koniec XIX wieku. Więc nie wiem, jaki Ryszard ma. Ja mam jeszcze tylko jedną żartobliwą, że ja jestem członkiem honorowym OSP Myślenice Śródmieście. Dostałem taki piękny mundur od wspaniałego drucha Andrzeja Burzawy, ale niestety przez te środki chemiczne on się na mnie skurczył i nie mogę już chodzić w tym mundurku. Ale z ogromnym sentymentem to wspominam i z druchami zawsze. To są takie służby jak straż, policja, nie milicja, policja, wojsko. Politykom życzę, żeby mieli taki szacunek wśród społeczeństwa jak strażacy.
Ryszard Majcik.
Znaczy tu popieram jak najbardziej. Zresztą u nas było jeszcze przy święcie 3 maja, bo o tym nie wspomniałem, prawda? Było, od razu wykorzystaliśmy i zrobiliśmy święto właśnie strażaków. Także tutaj druhom, druhnom życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkim szczęść Boże za to, co robią dla dobra ludzi, dla dobra mieszkańców. Bo to jest najważniejsze. Niosą pomoc i zawsze na sztandarach mają tak samo, są związani
Bogu
z ludźmi
na chwałę, ludziom
i Bogu na chwałę.
Pięknie.
No, także to jest coś wspaniałego. Tu tylko jeszcze chciałem wspomnieć, jeżeli mogę, bo czas ucieka, prawda, ale wczoraj, w piątek uczestniczyłem w programie Jedziemy w TVP Info Michała Rachonia, prawda.
Gdzie pan jechał?
Jechałem do Głubczyc, to jest Opolskie, rozbierać pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, między innymi z Jackiem Wroną, żeśmy występowali, z panem Zbigniewem Górniakiem, no i moja skromna osoba. I symbolicześmy ten młotkiem, ten pomnik, symbol radziecki, żeśmy po prostu rozbijali. On został całkiem zniszczony. Coś pięknego, tu muszę podziękować społeczności, mieszkańcom właśnie Głubczyc za to, co zrobili, prawda? Za to, że starają się, bo pierwszy pomnik już rok temu zniszczyli, tam były dwa pomniki, a dzisiaj zniszczono właśnie ten pomnik ostatni tak zwanej armii, która nas nie wyzwalała, tylko zniewalała. I ten pomnik wdzięczności żeśmy usunęli. Tu trzeba wspomnieć jeszcze, że w Warszawie niestety przywraca się ulice właśnie zbrodniarzy komunistycznych, Armii Czerwonek i inne rzeczy, a patriotów polskich, żołnierzy niezłomnych się likwiduje. To jest coś niedopuszczalnego. Jeżeli wspomniał Żakowski redaktor, prawda? No weźmy, że chce niszczyć i rozbierać pomniki naszego marszałka Piłsudskiego, który był wieszczem niepodległości Polski. Niósł niepodległość. Jakby nie jego twardość, nie jego wojskowa dyscyplina, to by nie było Polski niepodległej, nie byłoby wymarszu z Błoń Krakowskich do Kielc, nie byłoby Legionów Polskich. Coś pięknego, wspaniała postać. Jak można tak robić? To są ludzie, którzy po prostu, redaktorzy niektórzy, którzy nie zasłużyli na miano redaktorów, dziennikarzy, bo robią pracę antypolską, nie niepodległościową. I to boli człowieka, prawda? Dlatego o tym mówię, wspominam, ponieważ tak nie powinno się reagować, bo trzeba szanować nasze autorytety, które zdobywały właśnie po 123 latach niewoli i rozbiorów, zdobywaliśmy niepodległość Polski. I tu muszę wspomnieć o pomnikach, czy w Skawinie, w Hucie Aluminium w Skawinie był Lenin, pierwszy był rozebrany nawet przed Nową Hutą, a później w Nowej Hucie był rozebrany pomnik Lenina. I przypomnijmy sobie takie słowa, między innymi młodzież, tu muszę podziękować młodzieży nowochódzkiej, Robertowi Szurkowi i innym z Federacji Młodzieży Walczącej, niezależnych struktur młodzieżowych Nowej Huty, którzy walczyli i zawsze pisali na pomniku. Masz tu, na Leninie, masz tu czapkę i buty i, nie chcę brzydko nazywać, i z Nowej Huty.
I gumowe,
prawda? I wąs Nowej Huty. Nie chcę brzydkich słów używać, bo tam były te wulgaryzmy. I tak samo tej młodzieży dziękuję, bo petardami go obrzucali, urywali nogi. To było coś wspaniałego. I tych pomników nie ma. I nie powinno być tutaj pomników Armii Czerwonej. Bo jeszcze jak widzimy, co oni robią na Ukrainie, ci barbarzyńcy, prawda? Jak traktują ludzi. To my nie możemy tutaj honorować tych pomników. Bo my nie niszczymy grobów żołnierzy radzieckich. Bo po śmierci Polak ma kulturę. My Polacy mamy kulturę. My po śmierci żadnych grobów, nagrobków nie niszczymy. Tylko pomniki, bo robi się ekshumację i na cmentarzy się żołnierzy radzieckich chowamy i nikt tych grobów nie niszczy. To jest nasza kultura, a nie ta barbarzyńska, rosyjska, która chce jeszcze straszy nas, Katyń chce zniszczyć. A my się powinniśmy zadbać o to, że z Katynia powinniśmy ekshumować naszych pomordowanych przez Sowietów i zrobić w Warszawie piękny pomnik, symbol właśnie dla tych naszych bohaterów, których Rosjanie mordowali strzałem w tył głowy.
Stanisław Biśtyga?
No trudno tu komentować. Państwo nie widzicie twarzy Rysia, ale on się tak naładował bardzo emocjami.
No bo mój dziadek został zamordowany i to mnie emocjonalnie podchodzi.
Tak, ja to widzę.
Ale nie tylko i w powstaniach, tak samo styczniowych.
Ja spokojnie do tego podejdę. Szacunek się należy bohaterom, szacunek się należy autorytetom. Piłsudski był, jest i będzie wielką postacią. A że ktoś tam...
No jeszcze tak opływają Lecha Kaczyńskiego przy okazji Zakowski, bo też chce rozwierać pomniki.
Zachowujemy spokój. Każdy ma swoją ocenę. Natomiast ja bym chciał jeszcze wspomnieć jedną ważną rocznicę, która na pewno Ryszarda ucieszy, bo żeśmy o tym nie powiedzieli. 1 maja 2004 wstąpienie do Unii Europejskiej. To przecież...
Ryszard Majdzik się uśmiecha.
Uśmiecha się. Dlatego mówię, że bardzo go na pewno to ucieszyło i ja się bardzo cieszę.
Bo ja akurat się z tego nie cieszę, bo widzę, jak ta Unia Europejska miała być chrześcijańska, katolicka, odchodzi od chrześcijaństwa i robi przeciwną politykę, wyprawuje młodzież z całej Europy, prawda, narzucając nam jakieś ideologie LGBT, antykościelne, antymoralne. To jest coś niedopuszczalnego, to jest nienormalne po prostu.
I ta niedobra, wstrętna Unia dała Polsce 208 miliardów.
A ile wzięło?
67, 141 jesteśmy na plusie. Ryszardzie, to są fakty. Jeżeli chodzi o Fundusz Europejski dla Małopolski, 2,7 miliarda euro. I będzie to za chwilę dzielone. Marszałek będzie jeździł po Polsce, będzie również w Skawinie, będzie mówił, co można z tego
zbudować. Myślę, że z tej puli w Skawinie coś da.
Na pewno.
I Myśleńcom też.
Taki plan, i Myśleńcom też. I będzie można aplikować.
Wszystkich
biją. Ta niedobra Unia jednak dużo dobrego dla nas zrobiła, drogi Ryszardzie.
Są plusy dodatnie, jak mówił pewien prezydent.
Wymuszając, i jak nawet rezolucja była, Stanisław przypomniał sobie rezolucję na temat LGBT, nawet jak uchwalał Sejmik, czy uchwalał inne gminy, to co Unia Europejska robiła? To miała być niepodległych państw, ojczyzn, Unia Europejska. I Unia Europejska, czyli Niemcy, i Francuzi i Holendrzy reagują i nam wręcz przeciwnie straszą, że jak nie zlikwidujemy tych uchwał, nie odwołamy tych uchwał, to wtedy nie będzie funduszy. To co to jest? To jest tak samo jak kołchoz sowiecki, czyli drugie RWPG.
Są pewne reguły, które trzeba przestrzegać, jeżeli się należy do jakiejś organizacji i tyle.
I tu postawmy kropkę. Wspominał Stanisław Biśtyga, 38. rocznica śmierci Wojciecha Bellona. I Stanisław Biśtyga, Ryszard Majdzik zabiegają o to, żeby skwer imienia Wojciecha Bellona przy plantach się znalazł. Miejmy nadzieję, że się uda. Stanisław Biśtyga, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Ryszard Majdzik.
Dziękuję Państwu, dziękuję realizatorowi Tomkowi, dziękuję redaktorowi, dziękuję Stanisławowi, a Państwu życzę miłego weekendu.
Działacz opozycji antykomunistycznej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość. O Wojciechu Bellonie na koniec wspomniałem, bo piosenką Wolnej Grupy Bukowina, Wojciecha Bellona, Sielanka o domu. Stanisław Biśtyga bardzo lubi, często tak kończymy. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie, po raz trzeci i niestety dzisiaj ostatni. Początek maja, jak co roku, to czas, kiedy szczególnie głośno mówi się o astmie. Szacuje się, że na astmę choruje ponad 330 milionów ludzi na świecie, z czego około 4 miliony w naszym kraju. Choroba zazwyczaj rozpoczyna się w młodości. Brak rozpoznania i niepodjęte leczenie może prowadzić do jej ciężkiej postaci, która wiąże się z najpoważniejszymi powikłaniami i najgorszymi rokowaniami. Z doktorem nauk medycznych Piotrem Dąbrowieckim, alergologiem, członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, rozmawia Katarzyna Pelc.
Panie doktorze, jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
Jeśli chodzi o astmę oskrzelową, typowymi objawami tej choroby to jest kaszel, najczęściej suchy, męczący, nasilający się przy wysiłku fizycznym lub pod wpływem spotkania z alergenem, uczucie duszności, czyli braku powietrza i świszczący oddech. To jest bardzo typowy objaw astmy. Jeżeli przynajmniej dwa te objawy razem występują, to możemy myśleć o tym, że u podstawy dolegliwości leży astma oskrzelowa. Średnia europejska rozpoznawania astmy to jest 3,5 roku. W Polsce czekamy 7 lat na rozpoznanie astmy, choroby, którą wiemy jak leczyć, mamy doskonałe leki i tak naprawdę możemy uwolnić pacjenta od objawów, tylko musimy postawić rozpoznanie. Sam kaszel jako izolowany objaw nie musi świadczyć o astmie. Sama duszność jako izolowany objaw nie musi świadczyć o astmie, ale jeżeli mamy kaszel, duszność i świsty, to na pierwszym miejscu jest astma oskrzelowa. Czyli jeżeli mamy dwa z tych objawów razem występujące u pacjenta, to wysłanie tego pacjenta do specjalisty jest bardzo dobrym pomysłem. Co więcej, świetnym pomysłem jest wyposażenie tego pacjenta w leki przeciwko astmie. I wtedy łatwiej jest wszystkim, przede wszystkim pacjentowi, bo jeżeli to jest astma, to przestaje mieć objawy. Łatwiej jest mi, specjaliście, dlatego że ja piszę w dokumentacji, pacjent miał kaszel, świsty duszności, otrzymał sterydy wziewne, bo to są leki podstawowe u chorych na astmę. Więc zachęcam lekarzy rodzinnych do tego, żeby śmiało stawiali rozpoznanie. To jest astma, weryfikowali to w postaci terapii, którą dają i oczywiście, jeżeli mają niepokój, wystawili skierowanie do lekarza specjalisty. My po to właśnie jesteśmy, żeby pomóc lekarzowi rodzinnemu opiekować się pacjentem. Natomiast warto, żeby każdy z nas był dobrze przygotowany do postawienia rozpoznania czy wdrożenia leczenia. Niestety, badania wskazują wprost, że tylko 25% lekarzy rodzinnych przeczytało najnowsze standardy leczenia astmy. Co drugi z nas, lekarzy specjalistów, zatrzymał się w tej swojej edukacji 10-15 lat temu. I być może to jest powodem tego, że w społeczeństwie tak długo trwa stawianie rozpoznania, tylko 20% ma astmę kontrolowaną. 30% to jest grupa pacjentów, która nie ma kontroli astmy, czyli ma objawy w dzień, w nocy, nadużywa krótko działających leków rozszerzających oskrzela, a ponad połowa tak się waha. Mam kontrolę, nie mam kontroli. No i tak można trwać kilka lat, aż zrobi się astma ciężka.
Jest pan współautorem raportów na temat życia z astmą ciężką i świadomości o astmie w Polsce. Jakie są wnioski, panie doktorze?
Raport Życie z astmą ciężką jest przeglądem pacjentów, którzy zechcieli poświęcić nam swój czas, mając ciężką postać choroby. Niektórzy już rozpoznaną i poddaną terapii biologicznej, inni tuż przed kwalifikacją, inni, którzy leczą się nieoptymalnie i opowiedzieli nam o tym leczeniu nieoptymalnym. Oni już są teraz w terapii biologicznej, ale w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy z nimi wywiady, czekali dopiero na kwalifikację i włączenie terapii biologicznej. Te osoby opowiedziały nam, z jakimi problemami na co dzień borykały się, kiedy astma utrudniała im życie. Wnioski są proste. Astma ciężka zmienia życie chorego. To jest choroba, która uniemożliwia im pracę często. To jest choroba, która uniemożliwia naukę. To jest choroba, która jest chorobą kosztochłonną. To jest choroba, która w momencie, kiedy nie podamy leczenia biologicznego, niszczy chorego i doprowadza go do skraju wyczerpania psychofizycznego. Pojawia się lęk, pojawia się depresja. Ci pacjenci często unikają aktywności zawodowej, unikają aktywności społecznej i próbują przetrwać. W momencie, kiedy zostaną zakwalifikowani i zostanie im podany lek biologiczny, nagle zdrowieją, wracają do normalności. Czyli głównym elementem tego raportu jest apel do lekarzy. częściej stawiajcie rozpoznanie astmy ciężkiej i bardziej świadomie kwalifikujcie tych pacjentów. Apel do poradni leczenia astmy ciężkiej. Bądźcie otwarci na przyjęcie nowych pacjentów. Apel do decydentów. Spróbujcie tak zmienić logistykę finansową leczenia astmy ciężkiej w Polsce terapią biologiczną, żeby to się wszystkim opłacało, mówiąc kolokwialnie. Wiemy, że się opłaca pacjentom, bo to jest ich zdrowie. Oni dzięki temu żyją normalnie. Ale na tą chwilę, poza satysfakcją własną, że pomagam pacjentowi, to niewiele więcej wynika dla poradni czy dla szpitala. To trzeba zmienić, bo inaczej poniesiemy systemową porażkę. To jest też element tego raportu, no, o którym wszyscy powinni się dowiedzieć.
A wnioski z raportu dotyczącego świadomości o astmie?
Raport świadomości astmy pokazuje nam, w jaki sposób pacjent postrzega rozpoznaną chorobę i jak usiłuje sobie poradzić. Podsumowując wyniki raportu, stwierdziliśmy, że jednak wiedza o szczegółach tej choroby nadal jest zbyt mała. Osoby chore na astmę statystycznie wiedzą więcej niż zdrowi, jednak nas osobiście zaskoczyło, jak niewielka jest to różnica oraz obecność rozpowszechnienia w tej grupie różnego rodzaju mitów. Na przykład niektórzy twierdzili, że astmą można się zarazić, co oczywiście jest nieprawdą, bo astmą nie można się zarazić. Patrząc na raport, uważam, że za mało edukujemy chorych na astmę. Oni powinni więcej wiedzieć, oni powinni łatwiej poruszać się w tematach takich specjalistycznych, jak inhalacje, jak profilaktyka antyalergenowa, jak immunoterapia swoista, jak leczenie trójlekowe na przykład, czyli antidotum na większość problemów, które niesie ze sobą astma oskrzelowa, bo na początku stosujemy steryt wziewny, później terapię łączoną, czyli steryt i lek rozszerzający oskrzela, a jeżeli nie osiągamy efektu, dołączamy kolejny, trzeci lek i my to nazywamy terapią trójlekową, natomiast koniec końców przynosi to efekt w postaci braku objawów choroby i możliwością powrotu chorego z astmą, nawet astmą umiarkowaną, do normalnego życia. Dla chorych, którzy chorują na tą chorobę, można by było zrobić więcej i należy więcej zrobić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP.
Dziękuję serdecznie.
Światowy Dzień Astmy obchodzimy w pierwszy wtorek maja. Organizowany jest od 1998 roku. Od wielu lat również w Polsce. Rozmowa Katarzyny Pelc kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska, a ja Państwu życzę niemal jak co tydzień dobrego, spokojnego weekendu. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.